Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z radością bardzo serdecznie witamy Państwa, Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Panią Katarzynę, która będzie realizować tę naszą audycję. I witamy naszych gości.
Ale jeszcze zanim musimy wrócić do audycji telewizyjnej.
Tak.
Jeżeli Państwo oglądali, jednym z gości audycji była pani profesor Dorota Kornas-Biela, która jeszcze przyszła do nas na początek, żeby podzielić się pewnymi informacjami. Oddaję głos pani profesor.
Cześć Boże, witam serdecznie słuchaczy. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość tutaj również zaproszenia słuchaczy na inicjatywy, którą podjęło podjął Katolicki Uniwersytet Lubelski. Otóż 15 lutego minęła 10. rocznica śmierci profesora Włodzimierza Fijałkowskiego i w związku z tym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim za tydzień, w czwartek, czyli 21 marca, odbędzie się sympozjum ogólnopolskie, całodniowe. Akurat jest to dzień taki szczególny, w którym właściwie też obchodzimy rocznicę nadania panu profesorowi nagrody Towarzystwa Naukowego KUL, nagroda imienia księdza Idziego Radziszewskiego. Jest to nagroda rektora, pierwszego rektora KUL i założyciela. Profesor otrzymał tą nagrodę 11 lat temu, na rok przed śmiercią. I właśnie w tym dniu 21 marca. I teraz po 11 latach jakby po raz drugi wraca, już nie fizycznie, prawda, ale w postaci właśnie sympozjum jemu poświęconego. Tytuł sympozjum jest Ekologia Rodziny. W ujęciu profesora Fijałkowskiego, a więc będziemy mówić o ekologii w szerokim rozumieniu. I teraz zapraszam serdecznie na 9:30. Będzie uroczyste otwarcie. Będzie otwierał ksiądz biskup Józef Wróbel. I dopołudniowa sesja będzie się odbywała w Instytucie Pedagogiki. To jest Droga Męczenników Majdanka 70. Tak naprawdę na terenie byłego obozu na Majdanku, a więc miejscu szczególnym, miejscu uświęconym. Profesor też kiedyś był więźniem obozu koncentracyjnego, więc właśnie tam do Instytutu Pedagogiki na Majdanek zapraszamy. Tak jak wspomniałam, o 9:30 rozpoczynamy słowem wstępnym księdza biskupa Wróbla i jego wykładem. A potem kolejne wykłady profesorów, ale nie tylko. Będą również uczniowie profesora, jak na przykład pani Irena Hołuj, matka porodów domowych, tak, w Polsce. Specjaliści od ekologii prokreacji. Chcielibyśmy, żeby do południa wykłady dotyczyły właśnie tej problematyki. To znaczy się naturalnego planowania rodziny, naturalnego przeżycia okresu ciąży, przygotowania się, prawda, do urodzenia dziecka, ale też towarzyszenia dziecku w okresie rozwoju łonowego, w okresie rozwoju prenatalnego, naturalnego porodu, naturalnego karmienia oraz naturalnego podejścia do różnych utrudnień w prokreacji, jaką jest na przykład naprotechnologia jako odpowiedź na sztuczne zapłodnienie. Potem będzie jeszcze taki czas na świadectwo o profesorze, będzie też sesja plakatowa. Po przerwie obiadowej natomiast całość tego sympozjum przenosi się do gmachu głównego KUL i tych wszystkich, którzy pracują w tym dniu, nie mogą przyjść, zapraszamy serdecznie na godzinę 15 do Kościoła Akademickiego. Tam będzie msza święta w intencji profesora. Natomiast od godziny 16 cztery wykłady. Pierwszy wykład ja będę miała na temat właśnie sylwetki pana profesora jako świadka prawdy. Natomiast potem będzie wykład pana Jacka Pulikowskiego o twórczym przeżywaniu płci, księdza Marka Dziewieckiego na temat czystości jako ekologii Ewangelii. I czwarty będzie mówił syn pana profesora, syn Paweł, i świadectwo ojcu. Pół godziny na taka właśnie relacja, jakby, no można powiedzieć, biografia osobista, tak, związana z tym, kim był ojciec dla niego jako dla syna, ale też pewne świadectwo życia wobec tych, którzy przyjdą. Myślę, że przecież zarówno tych młodszych, jak i tych starszych słuchaczy zapraszamy. Później będzie niespodzianka, mianowicie pani reżyser Garus Hockuba, reżyser filmu Moja droga do prawdy, autobiograficznego filmu o profesorze, przyjedzie również ze słowem wstępnym, poprzedzając ten film, właśnie no, będzie umożliwi nam właściwie emisję tego filmu Moja droga do prawdy. I o godzinie 19 koncert na cześć profesora z udziałem już tutaj specjalnego zespołu pod dyrekcją pani profesor Skulu. Także cały dzień od 9 do właściwie 20 do południa w Instytucie Pedagogiki na Majdanku, po południu w Machu Głównym KUL. Serdecznie zapraszamy, 21 marzec. Natomiast druga informacja jest taka bardzo ważna, mianowicie też w tym dniu już będzie po raz pierwszy rozprowadzana książka, ale zapraszamy do zakupu nie tylko w tym dniu. Książka o profesorze, pierwsza książka, biograficzna książka, której jestem autorem. Książka jest wydawana w wydawnictwie archidiecezjalnym Gaudium w Lublinie i nosi tytuł właśnie Świadek prawdy, profesor Włodzimierz Fijałkowski, 1917-2003. Także serdecznie też zapraszam do tego, żeby zainteresować się tą pierwszą biografią o profesorze. To jest właśnie Lublin, wydawnictwo archidiecezji lubelskiej Gaudium. Także książka, która liczy około 400 stron, tam jest ponad 60 zdjęć, obejmuje nie tylko taką biografię życia i dzieła profesora, ale również jego sylwetkę duchową, jego sylwetkę psychiczną, taką psychologiczną, przepraszam, potem również recepcję profesora, a więc będą relacje z około 100 świadectw, które udało mi się uzyskać od tych, którzy znali profesora, którzy się uczyli na jego publikacjach. Także dziękuję serdecznie za zaproszenie, za tą możliwość zaproszenia na 21 marca na KUL, na sympozjum i również zaproszenie do zainteresowania się tą książką biograficzną o profesorze Świadek Prawdy.
Dziękuję bardzo pani profesor. Dziękuję. I przechodzimy do tematu dzisiejszej audycji.
Może... Tak, dzisiaj gośćmi naszymi są... mamy gości ze Szkoły Nowej Ewangelizacji w Gdańsku. Jest z nami ksiądz Zbigniew Wądrzyk, dyrektor. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
I pani Alicja Marciniak, teolog.
Szczęść Boże.
Pozdrowić miała pani kogoś?
No, chciałabym pozdrowić moich najbliższych. Niestety część z nich jest za granicą, ale pozdrowię tych, którzy na pewno mnie słuchają, a więc moją mamę i moją najstarszą córkę Karolinkę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie z pięknego, śnieżnego Torunia. No i oczywiście moich wspaniałych przyjaciół z Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, małżonków. No i mojego synka Roberta.
Dziękuję bardzo.
I tematem dzisiejszym...
Na początek jeszcze może poproszę księdza o podanie namiarów na stronę internetową, bo wielu młodych ludzi od razu sobie lubi zajrzeć w internet, jeżeli są goście, którzy mają swoją stronę.
Zapraszamy na stronę www.snegdansk.pl.
SNE, czyli Szkoła Nowej Ewangelizacji. Tak jest. Dobrze, dziękuję bardzo.
Tematem dzisiejszym jest spełniona seksualność drogą tworzenia i kochania życia.
No, kochani rodzice, taki temat w Szkole Nowej Ewangelizacji, czy się komuś coś nie pomyliło? Zamiast tutaj mówić o modlitwie w kościele, o Panu Jezusie, my tutaj chcemy mówić o seksualności? A chcemy, dlatego że Panem Jezusem trzeba przepoić wszelkie dziedziny życia, jeżeli chcemy dostać się do nieba. I nie może być tak, żeby jakaś dziedzina była poza Bogiem, by była pozbawiona Bożego ładu. A niestety tak się dzieje. I akurat sfera seksualności jakoś jest mocno zraniona grzechem pierworodnym i stąd najróżniejsze problemy, które również dotykają chociażby małżonków, ale i nie tylko. Spełniona seksualność drogą tworzenia i kochania życia. Na początek ksiądz Zbigniew Wądrzyk, prosimy.
Oczywiście tutaj pan Lech prowokuje nas, czy nie można, czy Szkoła Nowej Ewangelizacji nie może zajmować się takim ogromnym działem życia człowieka, jaką jest seksualność. Oczywiście, że nie tylko może, ale i trzeba się zajmować. Ewangelizacja to jest głoszenie dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, który odkupił człowieka i odkupił człowieka całego, również jego ciało. Dlatego my w Szkole Ewangelizacji doświadczamy i głosimy też tę prawdę, że Ciało człowieka jest darem, jest błogosławieństwem. Oczywiście, że niełatwym i oczywiście, że trzeba sobie zadać pytanie, jak oswoić to własne ciało. Jak je oswoić, bo wiemy, że każdy z nas doświadcza, jak to ciało na różne sposoby daje o sobie znać, że ma różne swoje pragnienia i potrzeby. Jak je oswoić? Ale też oczywiście zdajemy sobie sprawę, tak jak powiedział mały książę, prawda, że jesteś odpowiedzialny za to, co oswoisz. Więc to ciało trzeba oswoić, ale potem też z odpowiedzialnością na nie spojrzeć i nim dysponować. Dla nas takim wzorem, jak dysponować tym ciałem, jest oczywiście nasz mistrz, nasz Pan Jezus Chrystus, bo to On wydał nam swoje ciało. Dał nam swoje ciało. I to jest pewien wzór przeżywania tego aktu dawania swojego ciała. To jest pewien wzór, jak można dać swoje ciało w darze miłości. I dlatego ewangelizacja jest bardzo zainteresowana tym tematem. W jaki sposób człowiek może odkrywać szczęście w dawaniu swojego ciała.
I to niezależnie od stanu, w jakim się znajduje. Czy jest małżonkiem, czy osobą konsekrowaną?
Oczywiście.
Samotną.
Będę chciał też o tym powiedzieć.
Ale w swoim czasie. Dziękuję bardzo. Pani Alicja Marciniak.
Nasz Pan, Jezus Chrystus, powiedział, że przyszedł na ziemię po to, abyśmy mieli życie w obfitości. A zatem powołaniem każdego z nas jest obfitowanie. Dlatego jesteśmy wezwani każdego dnia, podobnie jak Abraham, aby wychodzić z ziemi swoich dotychczasowych przyzwyczajeń, sposobów myślenia i postępowania i wyruszyć w podróż ku własnej pomyślności. A ponieważ droga do celu jest nie tylko ekscytująca, ale również bardzo trudna, potrzebujemy na tej drodze bardzo dużo Bożej energii. Aby odważnie realizować pragnienia i pasje, które Bóg umieścił w naszych sercach, aby były odbiciem Jego własnych. I nie ma w tym żadnej przesady, ponieważ Biblia potwierdza, że Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Dlatego kiedy tłumimy i porzucamy swoje pragnienia, wypaczamy obraz Boga i kształtujemy duchowość, która zabija duszę, ponieważ staje się jedynie martwą religią nakazów i zakazów. A przecież ku wolności wyswobodził nas Chrystus, abyśmy jako ludzie wolni wzięli w posiadanie ziemię swojego życia i wspólnie z Bogiem czynili ją ziemią szczęśliwą. I właśnie temu celowi służy seksualność. Niestety zbyt często jest ona interpretowana według tego, co wolno, a czego nie wolno nam robić, przez co traci swoją duszę, ponieważ miłość, której dotyczy, podobnie jak pieśń nad pieśniami, wymyka się spod kontroli nakazów i zakazów i słusznie zresztą, ponieważ taką etykę można stosować jedynie w więzieniu, a nie wśród ludzi powołanych do miłości i wolności. Seksualność zatem jest drogą, którą wszyscy bez wyjątku mamy przejść, dojrzewając swojej płciowości. Drogą nie tylko fascynującą, ale także pełną niezapomnianych chwil szczęścia. Również drogą związaną z ryzykiem i wieloma śmiertelnymi niebezpieczeństwami. I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ Bóg nie powołał nas do życia od serialu do serialu i leżenia na tapczanie z pilotem lub tabletem w ręce, o czym najlepiej świadczą historie jego przyjaciół. Abrahama, Józefa, Mojżesza, Dawida, Estery, Piotra i Pawła i wielu innych biblijnych bohaterów, naznaczone przecież nie tylko chwałą i zwycięstwem, ale także porażką, grzechem, tchórzostwem i zdradą. Dlatego w historiach tych ludzi możemy rozpoznać również swoje własne i odkryć, że wszystko w naszym życiu ma sens, nawet grzech. Bo zanurzone w miłosierdzie Chrystusa pozwala nam przyjąć Jego miłość i odkryć dobrą nowinę o sobie samych. O tym, że ja jestem kimś niepowtarzalnym. Podobnie jak ty, drogi słuchaczu. Ponieważ w całym wszechświecie nigdy nie było i nigdy już nie będzie drugiej takiej osoby jak ja i ty. A tylko człowiek, który odważy się, doświadczy, że miłość Boga to nie tylko ofiara, poświęcenie i cierpienie, ale także namiętność, twórczość, zwycięstwo i pasja, zapragnie iść drogą pomyślności, oświetloną Bożymi przykazaniami. Bo metodą prób i błędów odkryje na tej drodze, że wybierając inne drogi, niszczy miłość, która żyje w nim i w drugim człowieku i codziennie niecierpliwie czeka, aby go uszczęśliwić. Jeżeli więc chcemy być miłośnikami życia i z pasją realizować swoje powołanie, trzeba, abyśmy odkryli błogosławieństwo seksualności, tej potężnej i świętej energii podarowanej nam przez Boga, wobec której, jak twierdzi Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est, wszystkie inne moce istniejące między niebem i ziemią wydają się drugorzędnej wartości. A więc to wielka siła. Dlatego jest ważne, abyśmy wiedzieli, czym jest seksualność, nie bali się jej i nie tłumili w sobie, ponieważ to właśnie ona stanowi serce naszego spotkania z innymi ludźmi i z Bogiem. Seksualność wiąże się ze słowem seks, które można powiązać z łacińskim czasownikiem secare, a on dosłownie oznacza odcinać, amputować, odłączyć od całości. A zatem bycie osobą seksualną oznacza bycie odciętym, odłączonym, bycie amputowanym od całości, a więc bycie człowiekiem doświadczonym pewnym kalectwem i z tego powodu doświadczającym bólu za zjednoczeniem, za scaleniem. I proszę sobie teraz wyobrazić człowieka po amputacji nogi. On nie widzi tej nogi, ale ją czuje. Tęskni za nią, chciałby na niej chodzić, chciałby jej dotknąć, ale jej nie ma. I to jest ból tego człowieka. I doświadczenie bólu związane z naszą seksualnością daje o sobie znać już od pierwszych chwil naszego życia, kiedy zostajemy odcięci poprzez odcięcie pępowiny od naszych mam i swoim pierwszym rozpaczliwym płaczem wołamy o bliskość z drugim człowiekiem. Najpierw z mamą, a potem z innymi. I fakt, że już jako noworodki doświadczamy bólu odcięcia, potwierdza, że seksualność tętni w każdej komórce naszego ciała, naszej psychiki, naszej duszy, na długo przed tym, zanim uświadomimy sobie, że chcemy przynależeć do kogoś. A zatem wszyscy bez wyjątku od stóp do głów jesteśmy seksualni. I dlatego przez całe życie doświadczamy działania tej intensywnej wewnętrznej siły, która popycha nas ku głębokiemu zjednoczeniu z sobą samymi, z Bogiem i z drugim człowiekiem. To właśnie ta siła sprawia, że biblijny Adam opuszcza ojca swego i matkę swoją, aby odnaleźć niewiastę i stworzyć z nią związek, którego nie można zredukować wyłącznie do czynności seksualnych i uprawiania seksu, bo chociaż jest to niezwykle ważny i fascynujący obszar w małżeństwie, jest tylko jednym z wielu obszarów ludzkiej seksualności, konkretnie genitalny. I dlatego, jeżeli nie zaangażujemy pozostałych, nie uda nam się stworzyć głębokiej i trwałej więzi ani z człowiekiem, ani z Bogiem. A zatem czym jest owa seksualność, którą Benedykt XVI nazywa świętym i potężnym erosem, tętniącym życiem i szczęściem? To rzeczywistość wielowymiarowa, na którą składają się ludens, czyli radość, humor, żart, atrakcyjność seksualna, mania, czyli romans, zakochanie, pragma, a więc rozumne działanie w życiu rodzinnym, we wspólnocie, filia, czyli przyjaźń i agape, ofiara, altruizm. Proszę sobie wyobrazić teraz spełnione i szczęśliwe życie bez któregoś z tych obszarów erosa. Czy dostrzegacie już Państwo, że opisana rzeczywistość to po prostu Boża miłość? Tak twierdzi Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est i dokładnie mówi tak. Bóg miłuje i ta jego miłość może być określona bez wątpienia jako eros, która jednak jest równocześnie także agape. A zatem boski eros to miłość Boga zakochanego w każdym z nas, spragnionego intymnej bliskości, wielkiego romantyka, który kocha całym sobą i dlatego jest wierny nawet wtedy, kiedy my nie dochowujemy wierności. Dlatego warto, abyśmy powtórzyli za psalmistą: radujcie się w Panu. Jeszcze raz powiadam, radujcie się. Czym? Życiem, jakie macie Państwo, bo innego mieć nie będziecie. I współpracujcie z miłością, aby wasze życie miało smak i zapach szczęścia. Oto dlaczego wszyscy bez wyjątku, niezależnie od stanu, wieku, płci i zawodu, jesteśmy wezwani, aby ściśle związać się, zjednoczyć ze swoim Erosem i z Bogiem rodzić życie, tworząc nową jego jakość, nowy sposób myślenia o Bogu, o sobie, o świecie, nowy sposób dzielenia się też z innymi swoim czasem, wiedzą, talentami, pasjami, poczuciem humoru, finansami. Bo powołaniem każdego z nas jest żyć z pasją i aktywnie uczestniczyć w rodzeniu i przekazywaniu życia innym. Nawet jeżeli nie żyjemy genitalnym wymiarem swojej seksualności. Ponieważ jako chrześcijanie, przyjmując ciało Chrystusa w Eucharystii i Słowie Bożym, zawsze mamy możliwość zjednoczenia z miłością, która odradza w nas życie i przez nas chce odradzać to życie też w innych. I to jest nowy wymiar seksualności, jaki objawił nam Chrystus, a wraz z nim nowy wymiar macierzyństwa i ojcostwa duchowego, które nie jest związane wyłącznie z naszą genitalnością, bo dzięki Erosowi nikt z nas nie jest bezpłodny na tym świecie. Ponieważ przez chrzest zostaliśmy zanurzeni i w łaskę i uzdolnieni do rodzenia w Duchu Świętym, do bycia Eucharystią, dla tych, których spotykamy codziennie w swoim życiu, również ludzi niewierzących, aby zbawienie stało się także ich udziałem, przez nasz uśmiech, konkretną pomoc, przebaczenie, okazane współczucie. Dla mnie jedną z takich najbardziej kobiecych kobiet, żyjących pełnią swojej seksualności, znanych chyba nam współcześnie, jest Matka Teresa z Kalkuty. Dlatego zobaczcie Państwo, nawet na pustyni ludzkiej obojętności ona rodziła oazy miłosierdzia, które w ciemnej nocy niewiary jej życia dla niej samej były jedynym dowodem obecności Boga, że Bóg istnieje. I ta filigranowa mała kobieta, czerpiąc, angażując swoją seksualność, stała się matką wielkiej rzeszy duchowych synów i córek, które do dzisiaj kontynuują jej dzieło i rodzą życie na ziemi. I na tym właśnie polega cud życia, który nigdy się nie kończy, tego życia Bożego. Bo zobaczcie Państwo, jakiś maleńki ślad każdego z nas pozostanie na zawsze na tym świecie. W naszych dzieciach, wnukach, prawnukach. Zarówno tych zrodzonych z ciała, jak też tych zrodzonych w Duchu Świętym. I dlatego warto teraz przy tej okazji pomyśleć z życzliwością i z wdzięcznością za te osoby, które kiedyś zrodziły nas do życia dla Boga, do życia w Duchu Świętym. Dla mnie taką osobą jest moja mama, dlatego mamo, dziękuję Ci, że przyprowadziłaś mnie do Chrystusa i zanurzyłaś w tę łaskę, z której mogę tak obficie czerpać radość i szczęście. Dlatego nie możemy tłumić swojej seksualności i odcinać się od jakiegokolwiek jej wymiaru, bo w ten sposób trwonimy tę świętą energię Bożą, stając się cielesnymi i duchowymi eunuchami, niezdolnymi do przekazywania życia, czyli sługami złymi i niegodziwymi, którzy z obawy przed tym, że mogą stracić lub zniszczyć coś z otrzymanego talentu seksualności, zakopują go głęboko w ziemi swojego życia. A talent seksualności, jak każdy inny, ma być pomnażany 5-, 10- i 100-krotnie, abyśmy nie w pojedynkę, bo możliwości mamy sami ograniczone, ale wspólnie razem z innymi realizowali nawet najśmielsze dzieła Boże. I ja mam taki przywilej posługiwania w Gdańskiej Szkole Nowej Ewangelizacji, tutaj z księdzem Zbigniewem, i często właśnie jesteśmy świadkami narodzin ludzi do nowego życia, co się dokonuje w ciągu 3 dni. I mamy pełną świadomość, że nie dokonuje się to w żaden sposób dzięki nam, ponieważ jesteśmy ludźmi z brakami, którzy nie ogarniają wielu rzeczy. A Bóg nas jednoczy i uzupełnia, my uzupełniamy swoje braki, stajemy się ciałem, które rodzi nowe ciało, nowe życie. I to jest niesamowite widzieć, jak w ciągu 3 dni zmienia się świat, pięknieje w oczach tych ludzi, w ich sercach. Tak więc seksualność otwiera przed nami niezgłębione możliwości wyboru różnych form życia. Ale nawet jeżeli realizowana jest najpełniej, w całym swoim pięknie, zawsze pozostanie sferą niezaspokojoną do końca, ponieważ naznaczona jest pragnieniem jedności, którego nie jest w stanie zaspokoić ani największa aktywność seksualna, ani największa czystość przeżywana w małżeństwie lub celibacie. Ponieważ tę tęsknotę za trwałą i niczym niezakłóconą jednością zaspokoić może jedynie Bóg. I na pewno tak się stanie, kiedy wejdziemy do nieba. Co absolutnie nie oznacza, że żyjąc na ziemi nie mamy szukać źródeł swojego szczęścia i czerpać z nich pełnymi garściami. Tymczasem niektórzy z nas czekają na szczęście wyłącznie w niebie, a ziemskie życie postrzegają jedynie jako miejsce cierpienia, wojen i grzechu. A przecież szczęście, o którym mówi Jezus, którego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, absolutnie nie wyklucza szczęścia, które człowiek może widzieć, słyszeć, dotykać i doświadczać w swojej codzienności. Proszę sobie wyobrazić teraz zaślubiny, w czasie których oblubieniec przysięga swojej ukochanej, wybranej, miłość, wierność, czułość, namiętność, wyłączność i pomoc, ale to wszystko obiecuje dopiero na emeryturze, a do tego czasu ma radzić sobie sama. Niestety wielu chrześcijan tak właśnie wyobraża sobie relacje z Bogiem, zapominając, że Bóg stworzył nas do głębokiej intymności z sobą, bo każdy z nas jako najmniejsza cząstka Kościoła jest umiłowaną oblubienicą, dla której ofiarował wszystko, co miał najcenniejsze, swojego Syna, ponieważ pragnie być przyjęty, poznany i pokochany jak mężczyzna i kobieta w nierozerwalnym związku miłości, jakim jest małżeństwo. W świecie, w którym żyjemy, nauczanie Pana Jezusa dotyczące małżeństwa spotyka się z niezrozumieniem i sprzeciwem. Podobnie jak w czasach pierwszych apostołów. Dlatego, kiedy oni usłyszeli, że nie wolno oddalać żony i wymieniać jej na inną, popadli w zniechęcenie i doszli do wniosku, że nie warto się żenić. W Ewangelii Mateusza właśnie mówią, jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. Czy bardzo różnili się od ludzi żyjących dzisiaj, pozostawiam Państwa ocenie. Na szczęście nasz Bóg jest miłośnikiem każdego człowieka, nawet tego, którego przygnębia perspektywa spędzenia całego życia tylko z jedną kobietą. I dlatego posłał Jezusa, aby odnalazł w nas dobro, które zaginęło pod ziemią rozczarowania, niezrozumienia i grzechu. Również potencjał naszej seksualności i uczynił z nas ludzi, którzy kochają życie, a w nim miłość i seks, zafascynowanych niekończącą się perspektywą wzajemnego poznawania siebie i pracy nad własnym rozwojem. Dlatego Bóg zaplanował małżeństwo jako związek jednego mężczyzny z jedną kobietą i zaplanował je nie jako kontrakt, w którym najistotniejsza będzie wierność oparta na przyzwyczajeniu, obojętności seksualnej, zobowiązaniach, dawaniu i braniu, ale jako przymierze miłości, w którym mężczyzna i kobieta zafascynowani swoją bądź co bądź, nie ukrywajmy, konfliktową odmiennością, nie będą pisać dwóch równoległych historii, ale wybiorą jedną wspólną drogę do szczęścia, na której codziennie, wspólnie, razem pokonywać będą najprzeróżniejsze przeszkody, ofiarowując sobie nawzajem możliwość kochania gestem, słowem, ciałem, kochania pomimo, kochania nadal, kochania na nowo. Ale aby tak było, małżonkowie muszą grać w jednej drużynie, w jednym zespole, podobnie jak piłkarze przygotowujący się do Euro 2012. I podobnie jak oni powinni starać się przestrzegać reguł i zasad dobrej gry. Na przykład nie faulować, nie wyrzucać piłki na aut, nie dotykać jej ręką na polu karnym. I chociaż tych reguł jest znacznie więcej, to przecież nie one stanowią o jakości gry, tylko piłkarze, którzy kochają piłkę i uwielbiają w nią grać. Bo dobry zawodnik nie narzeka, że bramka jest za mała, murawa za śliska, przeciwnik za trudny i nie dręczy się myślami, że może sfaulować lub dotknąć piłki, ponieważ on cały jest pochłonięty grą zespołową i tym, żeby wygrać. I dlatego, kiedy wykopie piłkę na aut, sfauluje lub sam zostanie sfaulowany, to nie załamuje się, nie płacze i nie schodzi z boiska, bo wie, że przegrał tylko jedną z wielu starć, a przed nim wciąż jeszcze jest mecz do wygrania. I bardzo podobnie jest w małżeństwie. ponieważ w małżeńskiej drużynie również zdarzają się faule, rzuty karne i dwukolorowe kartki. I nie zawsze z powodu złośliwości lub braku miłości, ale najczęściej powstałe w ferworze gry. Ale najlepsze mecze, proszę Państwa, które pamiętamy, nawet po wielu latach, to te związane z największymi emocjami, w czasie których zawodnicy popełniali faule i wykroczenia, ale w ostatnich minutach strzelali decydujące i zwycięskie gole i wchodzili do Ligi Mistrzów. Czy pamiętacie Państwo faule i wykroczenia tych zawodników? Oczywiście, że nie, bo widzimy szczęśliwych zwycięzców, dwoje spełnionych i kochających się małżonków, których sakramentalny związek wypełniony autentycznymi emocjami jest dla nas wyraźnym znakiem miłości Boga, którą oni przekazują sobie nawzajem poprzez duchowe i cielesne zjednoczenie. I oboje rozkwitają w swojej kobiecości i w swojej męskości. Dlatego pełne miłości współżycie małżonków odradza ich oboje i sprawia, że pozostają płodni nawet do późnej starości, ponieważ rodzą życie. I nie chodzi tylko o rodzenie dzieci, ponieważ jest mało prawdopodobne, żeby małżonkowie współżyjący ze sobą, mający ponad 60 lat, doczekali się potomstwa. Ale z całą pewnością doświadczać będą dobroczynnych skutków pierwszego błogosławieństwa, jakie Bóg wypowiedział nad człowiekiem, a którego nigdy nie odwołał, błogosławiąc ludzką seksualność. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Dlatego, kiedy kobieta współżyje ze swoim mężem, otwiera się na niego i dla niego, zapraszając, aby wszedł do przytulnego i ciepłego domu jej ciała, jako jej umiłowany, którego wybrała i oczekuje, spragniona, aby wypełnił jej ciało swoją miłością i czułą obecnością. Dlatego współżycie kochających się małżonków to prawdziwa Eucharystia, prawdziwa uczta miłości, która leczy, wzmacnia i afirmuje zarówno kobietę, jak i mężczyznę. Bo do swojego męża żona mówi: to jest moje ciało, bierz je i jedz, rozkoszuj się nim, abyś stawał się mężczyzną silnym i dojrzałym swojej męskości. A mąż daje żonie swoje ciało, aby karmiła się jego miłością i zachwytem i w jego czułych objęciach odkrywała, że jest tą jedyną, upragnioną, wybraną, która nawet po kilkudziesięciu latach małżeństwa wciąż oczarowuje jego serce jednym spojrzeniem swych oczu. I nic dziwnego, że w takim związku kobieta pięknieje w swojej kobiecości, a mężczyzna nabiera pewności, odwagi i siły, bo przez współżycie małżonkowie budują wspólnotę, w której ich miłość zmysłowa nigdy nie jest oddzielona od miłości ofiarnej, bo jak mówi Benedykt XVI, tylko przez jedność ich obu spełnia się prawdziwa natura miłości. Otóż w budowanie tej unikalnej świątyni małżeńskiej miłości Bóg zaangażował całego człowieka. Dlatego w czasie zbliżenia seksualnego w organizmie mężczyzny i kobiety wydzielany jest hormon miłości, oksytocyna, która odpowiedzialna jest za tworzenie głębokich i bliskich więzi między ludźmi. A zatem ta Boża witamina M wprowadza małżonków nie tylko w stan euforii i ekstazy, odradzając ich ciała i dusze, ale również rodzi między nimi czułość, troskę, wzajemną wrażliwość oraz gotowość do wyrzeczeń i poświęceń. I co ciekawe, oksytocyna wydzielana jest w największych ilościach w organizmie kobiety zaraz po porodzie, kiedy karmi ona swoje dziecko piersią. Dlatego zobaczcie Państwo, takie głębokie więzi są łączą matki z dziećmi, ale jedyną nierozerwalną więź, jaką Bóg zaplanował na ziemi, to jest więź pomiędzy żoną i mężem. Jeżeli więc chcemy, aby nasze małżeńskie relacje były nierozerwalne, szczęściorodne i prozdrowotne, współżyjmy ze sobą jak najczęściej, bo w czasie współżycia wzmacniają się również mięśnie, serca obojga małżonków, ponieważ dokonuje się ich samoczynny masaż. Dlatego małżonkowie, którzy mają udane życie erotyczne, znacznie rzadziej zapadają na choroby układu krwionośnego i depresję, ponieważ dociera do nich obfite błogosławieństwo Boga, które przenika ich serca, ciała i duszę, napełnia entuzjazmem i zdrowiem, ale nie tylko ich, ale także ludzi, wokół ich, którzy są wokół małżonków. I warto wiedzieć, że dzieci uwielbiają rodziców, którzy namiętnie się kochają. I ludzie też lubią przebywać wśród takich małżonków, ponieważ ich miłość widać, słychać i czuć. I wszyscy się dobrze z nimi czują. I nie jest to, proszę Państwa, żadna bajka, tylko fantastyczny plan Boga na ludzką miłość w małżeństwie. Co potwierdza Benedykt XVI, chciałabym tutaj przytoczyć jego słowa z encykliki Deus Caritas Est. Współżycie to wspaniały stwórczy akt Boga, pełen życia i namiętnej miłości. Boski eros, który w człowieku wyraża się pasją tworzenia i kochania, ale nie po to, aby rozpłynąć się w przelotnych związkach, rozwiązłości seksualnej, lecz aby zbudować małżeństwo jako związek wyłączny i na zawsze, aż do śmierci. Aby był on odzwierciedleniem związku Boga zakochanego w człowieku, z którym związał się na zawsze nierozerwalnym przymierzem miłości. Dlatego tak poważną i głęboką raną na ciele Chrystusa jest rozwód, ponieważ trwale okalecza ludzkie serca i niszczy prawdę o miłości, która jest godna swojego imienia tylko wtedy, kiedy jest na zawsze. Niestety w wielu sakramentalnych małżeństwach mają miejsce sytuacje, które formalnie nie naruszają nierozerwalności związku, lecz w rzeczywistości są dramatycznym rozwodem. Rozwodem jest bowiem oddzielenie seksu od miłości w sytuacjach, w których nie ma przeszkód do współżycia. Bo, proszę Państwa, jak można mówić o małżeństwie bez tej sfery życia? Można mówić o koleżeństwie lub najwyżej przyjaźni, ale do kolegowania się i przyjaźni nie jest potrzebny żadny sakrament. Taki rozwód ma miejsce wtedy, kiedy małżonkowie nie dzielą wspólnego łoża. Bo miejsce żony zastępuje telewizor lub komputer, na przykład, a miejsce męża dziecko lub niezdrowa religijność. W takich związkach mężowie nie upajają się miłością swoich żon, a żony nie tęsknią za wspólnym przeżyciem odradzającej ekstazy poprzez miłosne zjednoczenie z mężami. A przecież w Księdze Przysłów, w rozdziale 5, wersetach 18-19, Bóg mówi: znajduj radość w żonie młodości, jej piersią upajaj się zawsze, w miłości jej stale czuj rozkosz. A więc Bóg nie mówi, że tylko w pierwszych latach małżeństwa, ale zawsze, stale. Zatem małżonkowie, którzy unikają współżycia bez jakichś poważnych przyczyn, żyją w niekatolickim i niebiblijnym stylu i warto, żebyśmy zdali sobie z tego sprawę. Ponieważ amputują ze swojego życia obszar, który miał być miejscem ich wzajemnego rozwoju, uświęcenia i uszczęśliwiania, a zamiast tego stał się terenem bez Boga, pustynią bez życia, a więc obszarem stricte pogańskim, a oni sami zamiast entuzjastami życia, seksualnymi anorektykami. Nie wiem, czy Państwo widzieliście osoby z anoreksją, ale naprawdę one nie są świadkami radości życia. Wzbudzają litość. Widać ich chorobę. Nieprzypadkowo więc ojciec Ksawery Knoc twierdzi, że to nie po katolicku nie czerpać przyjemności z seksu i nie mieć na niego ochoty. Ponieważ brak współżycia w małżeństwie to okaleczanie i uśmiercanie miłości, które stanowi realne zagrożenie dla przyszłości konkretnego związku. Dlatego Kościół przestrzega przed taką dysfunkcją i w punkcie 23-63 katechizmu stwierdza, że przez zjednoczenie małżonków urzeczywistnia się podwójny cel małżeństwa, dobro samych małżonków i przekazywanie życia. Nie można rozdzielać tych dwóch znaczeń, czyli wartości małżeństwa bez naruszenia życia duchowego małżonków i narażenia dobra małżeństwa oraz przyszłości rodziny. A zatem małżonkowie, którzy unikają intymnej bliskości, budują dom swojej miłości na piasku. Dlatego, kiedy przyjdą na wałnicę, może się zawalić. Nic więc dziwnego, że ten niezwykle istotny wymiar małżeńskiej miłości tak mocno afirmuje papież Benedykt XVI. I on stwierdza, że chrześcijaństwo bez erosa stanowiłoby samo dla siebie odrębny świat, który można by podziwiać, ale nie można by w nim żyć, bo byłby odcięty od całości ludzkiej egzystencji. A zatem według Ojca Świętego życie bez erosa jest po prostu nie do życia. Zapewne dlatego Abraham i Sara, Zachariasz i Elżbieta, jako ludzie głębokiej wiary, mieli ochotę na seks, nawet w późnej starości. I dzięki ich namiętnej miłości, bo nie wyobrażam sobie innej, na świecie pojawili się Izaak i Jan Chrzciciel. Wielkim wrogiem małżeńskiej miłości, podobnie jak wszystkich naszych pasji, jest znudzenie i obojętność. Ponieważ one powodują, że małżonkowie stają się smutni, zgorzkniali, rygorystyczni i depresyjni. A w ich związku brakuje porywów serca, poczucia humoru, radości, takiej naturalności. Bo miłość, nawet duchowa, pozbawiona uczuć, jest jak zupa bez smaku, po prostu nieapetyczna. Nie smakuje. Dlatego powinniśmy celebrować i uatrakcyjniać intymne spotkania w małżeńskiej sypialni, aby jak najczęściej były one wykwintnie przygotowaną kolacją ze świecami, nastrojową muzyką, dobrym winem, piękną bielizną, a jak najrzadziej szybkim zjadaniem hamburgerów w McDonaldzie. Jest tylko jeden rozwód uznawany, a nawet obowiązujący w Kościele, który trzeba jak najszybciej wziąć, a mianowicie rozwód z iluzją o kobiecie i mężczyźnie idealnym, z osobą z naszych marzeń, fantazji i wyobrażeń i związać się z mężczyzną i kobietą istniejącymi w rzeczywistości, ze świadomością, że nasze ideały całkowicie są poza zasięgiem ich i naszych możliwości. Z całą pewnością nasza seksualność to obszar działania popędów o wielkiej sile, które podobnie jak płomienie ognia mogą rozpalać i podtrzymywać szczęście w naszym życiu, ale nieuporządkowane mogą również wywołać pożar i dokonać wielu zniszczeń. Dlatego wszyscy bez wyjątku jesteśmy wezwani do kształtowania swojej seksualności przez cnotę czystości, która nigdy nie czyni nas ludźmi aseksualnymi, a jedynie pozwala poznać swoje namiętności i potrzeby seksualne, aby bez osądu i potępienia zrozumieć swoje stany, które przeżywamy i nauczyć się rozpoznawać bodźce i sytuacje, które nasze erotyczne myśli, pragnienia i odruchy, będące przecież oznaką zdrowia, dlatego tylko nieboszczycy ich nie mają, mogą przekształcić w niszczące dla nas i innych zachowania seksualne. Ale takie poznanie siebie i swojej seksualności wymaga cierpliwości i długiego czasu, ponieważ nikt z nas nie jest klawiszem Enter w komputerze, na który wystarczy kliknąć, aby natychmiast uzyskać doskonałą harmonię w obszarze swoich popędów. Co potwierdza również Kościół i w punkcie 23-42 katechizmu stwierdza, że czystość udziela panowania nad porządliwością, co stanowi istotną część panowania nad sobą. Ale to panowanie jest zadaniem długotrwałym i dlatego nigdy nie należy uważać, że zdobyło się ją raz na zawsze. Zakłada ono powtarzający się wysiłek, powtarzający we wszystkich okresach życia, a więc również w starości. I nie ma w tym nic dziwnego, bo w dziedzinie czystości wszyscy jesteśmy amatorami, ponieważ swojej seksualności uczymy się żyjąc i nie mamy możliwości zrobienia drugiego wydania. Dlatego potrzebujemy wielu lat, czasami kilkadziesiąt to za mało, aby wejść w dobry kontakt ze swoimi popędami i namiętnościami, zawrzeć z nimi pokój i ukierunkować na życie. Postępując podobnie jak król z Ewangelii świętego Łukasza, który wiedząc, że ze swoją 10-tysięczną armią dobrze uformowanych namiętności nie pokona 20 tysięcy nieujarzmionych popędów. I on zdecydował się zawrzeć pokój. I w ten sposób osiągnął sukces, bo ze swoich przeciwników uczynił potężną armię sprzymierzeńców w służbie życia. I tym właśnie jest zintegrowana seksualność. Fascynującą drogą do przejścia, na której Bóg stopniowo, cierpliwie przeprowadza nas od porządliwości i skrajnego egocentryzmu do dojrzałych relacji z innymi. I co ciekawe, proszę Państwa, takich, których także poza związkiem małżeńskim jest miejsce na czułe przyjacielskie gesty i okazywanie sobie miłości między mężczyzną i kobietą. Bo jako ludzie cieleśni potrzebujemy nie tylko duchowego kontaktu z innymi, ale także cielesnego. i wyrażania się poprzez zmysły dotyku, smaku, wzroku. Przecież właśnie również tak wchodzimy w relacje z Panem Jezusem, którego wzrokiem podziwiamy, adorując Najświętszy Sakrament, którego smakujemy, przyjmując Eucharystię i krew, czasami nawet dotykając, kiedy ktoś przyjmuje Eucharystię, ciało Chrystusa na rękę. I cieszymy się i chlubimy i słusznie Ojcem Świętym, ale to również był człowiek żyjący pełnią swojej seksualności. Zobaczcie Państwo, jak on potrafił wchodzić w relacje z ludźmi, z kobietami, z mężczyznami, niezależnie od wieku. Nie bał się dotknąć ludzi, przytulić. Przyjaźnił się z kobietą. Człowiek w pełni dojrzały w swojej seksualności. To jest kierunek dla każdego z nas. I aby dojść do takiej integracji, potrzebujemy przede wszystkim cierpliwości, mądrości, ale też osobistego doświadczenia grzechu i łaski wielokrotnego powstawania z niego. A przede wszystkim potrzebujemy zrozumienia, że celem i szczytem życia duchowego nie jest bezgrzeszność. Bóg nie powiedział, że nie popełnimy grzechu. Powiedział, że pomoże nam go unieść do sakramentu pojednania, by zanurzyć w oceanie jego miłosierdzia. Celem i szczytem życia duchowego jest bliska, intymna relacja z Bogiem. I to Bóg, który we mnie mieszka, On będzie konsekrował, przemieniał mnie i moją seksualność i czynił mnie świętym, bo tylko On jeden jest święty. Dlatego katechizm w punkcie 23-43 potwierdza to, co mówię i stwierdza, że w dziedzinie czystości znane są prawa wzrostu, który dokonuje się etapami naznaczonymi niedoskonałością i dość często grzechem. A więc nie unikniemy grzechu na drodze kształtowania i formowania swojej seksualności. A zatem nasza seksualność naznaczona grzechem, niemocą, ranami i niezrozumieniem, podobnie jak wszystkie inne sfery życia, może i powinna stać się uprzywilejowanym obszarem działania Boga. O ile pokonamy lęk i wstyd i zwiążemy swoje nieuporządkowane namiętności lub też oziębłość seksualną z ranami miłosiernego Chrystusa i pozwolimy, aby nas uzdrawiał przez sakrament pokuty, Eucharystii, adoracji, czytanie Słowa Bożego i w ten sposób czynił nas pasjonatami i współtwórcami szczęśliwego życia na ziemi, abyśmy tą radością, która jest w nas, zapalali radość w innych.
Dziękuję bardzo, pani Alicja Marciniak. Wspaniale i z radością mówiła o tym Bożym planie, Bożym ładzie w tej dziedzinie seksualnej, tak dość trudnej. Ale jeszcze mam jedno pytanie takie, proszę o doprecyzowanie. Mówiła pani, że we współżyciu małżeńskim ma być otwartość na życie.
Tak.
Szczegółowiej proszę, bo to tak ogólnie powiedziane, to może nie do wszystkich dotrze. O co chodzi tutaj w tej otwartości na życie?
Małżonkowie, którzy współżyją ze sobą, otwierają się na siebie i na dar nowego życia w tym wymiarze też zrodzenia dziecka, w tym cudzie życia, o którym też mówiłam, że właśnie to jest to, co czyni małżonków ludźmi w pewnym sensie nieśmiertelnymi, bo na ziemi pozostawią ślad siebie, jakąś cząstkę siebie. Ja kiedy patrzę w oczy mojej córki, to widzę w tych oczach swoje oczy. I to jest właśnie to przekazywanie życia, to otwarcie na to piękno, które nas po prostu zachwyca. W naszym dziecku ja widzę widzę Boga. Uśmiech Boga to jest, więc tak ja rozumiem otwarcie na życie w całości.
Konkretnie, płodności nie można blokować, nie można niszczyć, więc żadna antykoncepcja, żaden stosunek przerywany. Nasienie ma być złożone w drogach rodnych kobiety, żony, mąż składa w drogach rodnych żony nasienie swoje, niezależnie od tego, co przedtem się dzieje, bo w szczegóły tutaj nie wchodzimy. Każde małżeństwo ma prawo przeżywać to po swojemu, byle był szacunek dla godności drugiego człowieka. Nie można żadnych zachowań wymuszać, to oczywiste.
No to jest ta praca, którą małżonkowie chcą, myślę, wykonać, poznając siebie nawzajem, bo przecież małżonkowie są powołani do tej głębokiej, intymnej jedności, poznawania siebie, przylgnięcia do siebie, a więc nie wyobrażam sobie takiej jedności bez rozmowy, bez mówienia o tym, co mi odpowiada, co stoi w opozycji do moich oczekiwań, potrzeb. Małżonek, który kocha drugą osobę, jest zainteresowany tym, żeby jej nie ranić, żeby nie przekraczać też tych granic.
Żeby nie sprawiać przykrości. Mhm. Dziękuję bardzo. Ksiądz Zbigniew Wądrzyk.
Może tak też prowokacyjnie, bo w tym temacie oczywiście padło tutaj, że wszyscy jesteśmy osobami seksualnymi, a więc nie ma tu wyjątków. Ksiądz też. Warto by tutaj powiedzieć jakieś świadectwo. Pewnie młodzież by zapytała przy księdza, jaki był ten księdza pierwszy raz. Oczywiście tutaj myślę, że wtedy mógłbym powiedzieć o tym moim pierwszym razie, kiedy się długo przygotowywałem do tego i stanąłem po raz pierwszy za amboną, by głosić Słowo Boże. To był taki mój pierwszy raz, kiedy poczułem radość głoszenia Słowa Bożego. I ja specjalnie mówię to w takim kontekście też seksualnym, ponieważ rzeczywiście doświadczam takiego spełnienia. Ja kiedyś, rozważając, czy jestem powołany do kapłaństwa, czy nie, zastanawiałem się takim, myślę sobie, ja nie umiem mówić, ja mam trudności z takim wypowiadaniem się publicznym i tak dalej, trochę nieśmiałości do tego dochodziło, ale myślę sobie, Panie Jezu, jak Ty dajesz powołanie, to i tym się zajmiesz. I nawet sobie nie zdawałem sprawy, że po prostu głoszenie Słowa Bożego to będzie moja pasja i to będzie coś, co daje mi takie poczucie spełnienia. I pamiętam ten pierwszy raz, przygotowywałem się bardzo długo, jeszcze jako alum seminarium, wszedłem na ambony i nie mogłem z niej zejść. Jak się okazało, miałem tyle do powiedzenia na temat Królestwa Bożego, że to kazanie trwało pół godziny, a ja myślałem, że 5 minut mówię. Taki był mój pierwszy raz. Natomiast też chciałbym podzielić się takim doświadczeniem już bardziej związanym też z tym tematem ciała ludzkiego, z tym oswajaniem ciała. Pamiętam, że jako ksiądz, młody ksiądz, miałem też takie doświadczenie takiego wielkiego zaufania, którym obdarzały mnie też młode dziewczyny. I jedna z nich wydawało się, że się zakochała we mnie. Aczkolwiek właśnie próbowałem zrozumieć to uczucie też. Próbowałem zrozumieć, co się dzieje tam w tym sercu tej dziewczyny. Jej się rodzice rozwodzili akurat i ona szukała gdzieś jakiegoś oparcia. I długie rozmowy prowadziliśmy ze sobą. Dużo tego czasu spędzaliśmy. Jestem jej bardzo wdzięczny za to, ponieważ do mnie też dotarła pewna prawda. Kiedy gdzieś powiedziała mi, że mnie kocha, ja wiedziałem, że to jest czyste. Ja wiedziałem, że ona nie mówi tego w kontekście jakimś tam, że teraz chce mnie z kapłaństwa wyrwać czy coś, tylko właśnie doświadczyłem tego, że jest to autentycznie miłość. Nie? I kiedy mnie zapytała, a ksiądz? Wtedy był ten mój pierwszy raz też, kiedy powiedziałem, kocham cię. I po tym słowie jakby dotarła do mnie cała ta prawda, że ją kocham właśnie jako córkę. I tak pięknie potem to się jakby wyjaśniło też w kontekście listu świętego Pawła do Tymoteusza, gdzie właśnie święty Paweł zaleca Tymoteuszowi, żeby traktować starsze kobiety jak matki, a młodsze jak siostry, z całą czystością. Nie? Także widzę, że Pan Bóg mnie uzdrawia w tym temacie i uzdrawia wciąż, bo to jest dla mnie fascynujące, w jaki sposób właśnie uzdalnia do relacji z kobietami właśnie jako matkami czy siostrami, z całą czystością. Pewnie też nie bez fauli, no bo to jest, każdy z nas ma jakieś tam, prawda, coś, co mógłby lepiej, doskonalej uczynić, ale też chcę dać świadectwo takie, że jest to wielkie, wielkie szczęście. Czuć się takim ojcem właśnie, bo od tego czasu ta dziewczyna zaczęła mi mówić tato, a potem już, jak to już się stało, to worek się rozwiązał i tych dzieci mi się sypnęło więcej. Takich właśnie, które mówią mi tato, ale właśnie dlatego, że gdzieś tam towarzyszyłem przy ich narodzinach duchowych, kiedy uwierzyli miłości Bożej, kiedy dali się poprowadzić tej miłości, kiedy doświadczyli szczęścia bycia blisko Jezusa, zaczęli nowe życie. Do dzisiaj mówią mi tato. Niektóre są starsze ode mnie, niektóre to młodsze i nawet synów mam też takich, którzy mówią tato. To jest bardzo piękne doświadczenie w kapłaństwie. Jestem wdzięczny Bogu za to, bo no nie, nigdy bym sobie tego nie wymyślił, nie zaplanował. Nawet nie wiedziałem, że tak można. Jednak realizacja tej swojej seksualności w kontekście kapłaństwa jest też fascynującą przygodą. I doświadczenie tego, że można się przytulić do człowieka z całą czystością jest bardzo wyzwalające. Jestem człowiekiem, który daje swoje ciało też. Tak jak w Eucharystii daje Chrystusa i mówię też, to jest moje ciało. Wiem, że to jest ciało Chrystusa, ale w pewnym sensie to jest też jakiś sposób dawania siebie. I doświadczam tego w taki sposób, dając właśnie siebie, służąc Kościołowi przez głoszenie słowa, rekolekcji, ewangelizację, a potem patrzę, jak się rodzi to nowe życie, jak to nowe życie mówi do mnie, tato. To jest wielka radość.
Nowe życie w Chrystusie.
Oczywiście, nowe życie w Jezusie
właśnie
Chrystusie.
Ten Boży Ład, który zaczyna panować w naszych sercach, sprawia, że pozornie obcy ludzie stają się sobie bardzo bliscy. Niekiedy nawet bardziej bliscy niż rodzeństwo, niż rodzina, bo tam bywa, że nie zawsze potrafimy się dogadać, bo są różne opcje, różne stanowiska. Natomiast tutaj na tej wspólnej drodze do Boga, oczywiście małżeńska droga do Boga jest sakramentalną drogą, no ale we wspólnocie, czy chociażby właśnie w parafii, gdzie też razem idziemy do Boga, też czujemy tą więź właśnie dzięki temu, że jesteśmy dziećmi jednego Ojca. I traktujemy to poważnie, a nie tylko jako jakąś formułkę. Tak, i okazuje się, że to jest częściodajne, że to jest częściodajne.
Tak, jest to bardzo rzeczywiste i jest to coś, co po prostu się przeżywa. I też zachęcam małżeństwa do tego, by rzeczywiście swoich kapłanów traktować jak ojców i też rzeczywiście dawać im takie doświadczenie tej miłości, ponieważ kapłan potrzebuje miłości w tym też aspekcie ludzkim, tej życzliwości, tej serdeczności, tego właśnie wspólnego żartowania, wspólnej kawy, jakichś innych takich właśnie doświadczeń. Tak, jest to potrzebne. Kapłan chce dawać swoje serce i dawać to, co ma najświętszego i najcenniejszego, jak mąż swojej żonie, prawda? I też dobrze było, gdyby wspólnoty, te mniejsze i większe, parafialne, też traktowały właśnie w taki sposób swoich księży, dając im to doświadczenie, że są kochanymi ludźmi, kochanymi ojcami, kochanymi braćmi też oczywiście.
Z żoną w ramach naszej posługi w ruchu domowego kościoła często szukamy kapłanów w nowych miejscach, chcemy z nimi rozmawiać, żeby nowe kręgi rodzin założyć i mamy zasadę taką, że idziemy we dwójkę. Nie idzie sama żona, tylko idę ja razem. I też zachęcam właśnie innych, żeby raczej sama kobieta nie szła do księdza, raczej jeżeli już, no to w dwie osoby iść, bo ludzkie języki są bardzo pomysłowe i wynajdują rzeczy niestworzone, które nie istnieją w rzeczywistości. A mamy kapłanów naprawdę kochać, a nie sprawiać im problemy.
To jest oczywiste. Tak? Znaczy może właśnie też dodam tutaj bardzo taką trafną myśl pan tu właśnie powiedział, że małżeństwo razem wchodzi do różnego duszpasterstwa i tak dalej. Trzeba szukać duchowości małżeńskiej, bo rzeczywiście drodzy państwo, drodzy małżonkowie, jest tak, że szatan, kiedy nie może się dobrać do pobożnego małżeństwa, to niszczy pobożne małżeństwa przez pokusę duchowości. Ale pokusę duchowości innej niż małżeńska. I wtedy mamy takie właśnie sytuacje, gdzie mąż czeka na żonę, żony nie ma, prawda, bo żona jest jakaś uniesiona duchowo, prawda, i już o łożu małżeńskim też nie pomyśli, prawda, i tak dalej. Więc to jest potężne zagrożenie właśnie dla grup duszpasterskich, dla takich różnych form duszpasterskich, gdzie żona idzie sama, bez męża i potem okazuje się, że duchowość staje się przeszkodą na drodze do jedności, no. Oczywiście, że Pan Bóg nie stanie na drodze do jedności. Pan Bóg mówi, ja wam pobłogosławiłem. I dlatego trzeba szukać duchowości małżeńskiej. Małżeńskiej duchowości. I w niej szukać drogi szczęścia i realizacji swego powołania i misji w Kościele też.
Dziękuję bardzo. Myślę, że kochani radiosłuchacze, już chyba wiadomo, o czym będziemy mówili, czym mamy się dzielić właśnie tą właśnie wspólną drogą, spełnioną seksualnością, gdzie kochamy życie, gdzie chcemy żyć z pasją, nie negując tego, że jesteśmy kobietą, mężczyzną, tylko akceptując to, co Pan Bóg stworzył, a co Pan Bóg stworzył, jest dobre.
Bardzo dobre.
Zachęcamy, drodzy radiosłuchacze. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 są to telefony bezpłatne dla tych, którzy są w tej sieci. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Rodzice, dzisiaj temat spełniona seksualność drogą tworzenia i kochania życia. Nasi goście ze Szkoły Nowej Ewangelizacji w Gdańsku to ksiądz Zbigniew Wączyk i pani Alicja Marciniak.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Z tej strony Anna z Białegostoku.
Prosimy bardzo, pani Aniu.
Ja chciałam przede wszystkim na pierwszym miejscu bardzo podziękować za tę audycję. Tak przypadkowo włączyłam i okazało się, że bardzo dużo problemów, które miałam, to mi się rozwiązały, że tak powiem. Ale jeszcze chciałam spytać o taką rzecz. Duchowo, tam była mowa o duchowej właśnie, o duchowości. Jak sobie z tym radzić, z tą duchowością, bo ja właśnie byłam trochę taką zagubioną osobą, że w modlitwie więcej, a z mężem to różnie bywało i tak dalej. Jak jeszcze chciałabym dowiedzieć się, jak coś więcej na ten temat.
Pani Anno, jeśli chodzi o duchowość małżeńską, to tą duchowość na przykład proponuje w ramach swojej formacji Domowy Kościół. Wspólnota małżeńska.
No, w parafii jest coś takiego.
No właśnie. I on żyje duchowością małżeńską, którą przejęliśmy z Egipt Notre Dame, z ruchu francuskiego, międzynarodowego ruchu, który powstał we Francji. I tam po prostu jest proponowana wspólna droga do Boga małżonków. Mhm. Także...
Ale jakby mąż nie chciał na przykład...
A niech przychodzi z panią i nawet nie ma obowiązku się odzywać. Niech po prostu pani towarzyszy. Zdarzają się rzeczy, że po prostu chodzi pół roku, nie odzywa się, a potem nagle...
Ale coś pani mówi.
Słucham.
Po prostu u nas jest tak, że mąż rano wstaje, idzie pierwszy sam do kościoła, a ja z synem później. Albo... No rzadko to po prostu od Wielkiego Święta idziemy razem.
Popracować i zmienić to. Dlaczego nie macie państwo iść razem
do
kościoła?
On mi mówi, że po prostu, że gdybym ja rano wstała, to wtedy byśmy poszli wszyscy razem, a ja sobie po prostu w niedzielę lubię pospać dłużej, że tak powiem.
Pospać dłużej w sobotę albo iść wcześniej spać, ale to musicie już państwo wypracować w ramach swojego małżeństwa. To już na antenie tego nie zrobimy. Ale no, jest o co walczyć.
Jest.
Ja może tylko dodam jeszcze...
Jest o co walczyć, bo już nieraz małżeństwo by się rozpadło, a ja oddawałam wszystko za to, żeby to małżeństwo było razem.
Pani Aniu, tutaj pewnie jeszcze trzeba zadać sobie takie pytanie, czy może jakieś wyniosłam z domu zranienia, czy w jakiś inny sposób lęk przed mężczyzną, czy coś, bo tak też bywa, że wchodzimy w związki małżeńskie, ale jakieś rzeczy są nieuzdrowione jeszcze w tych relacjach z mężczyznami, czy na przykład nie jest tak właśnie, że próbujecie iść osobną drogą, bo jest jakiś lęk, jest coś, o czym nie rozmawiacie i na pewno chodzenie do kościoła jest dla małżeństwa bardzo cementującym doświadczeniem. Ja znam osobiście taką moją przyjaciółkę, która mówi, że ona chodzi do kościoła tak, jak chce jej mąż, bo ona wie, że to jest dla ich dobra. Podjęła taką decyzję. Mąż mówi, ja pójdę później, to ja też, to ja idę z tobą, prawda? I to jest jakaś droga, tu trzeba dużo cierpliwości, mądrości, ale też właśnie przełamywania swoich lęków, ponieważ zbliżanie się do męża wymaga właśnie czasem przełamywania różnych zahamowań, które gdzieś tam mogły na drodze naszego rozwoju powstać z różnych przyczyn.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dzwoni Helena z Jasła.
Witamy pani Heleno.
Tak się składa, no jestem słuchaczką w tej chwili, słucham audycji, że przez wiele lat uczyłam w szkole średniej, w liceum, przygotowania do życia w rodzinie. Tak się złożyło, że ja byłam nauczycielem fizyki, a ten PDŻ tak mi przypadł przez przypadek w udziale. I okazało się, że była to wspaniała przygoda. Ogromnie dużo zawdzięczam nieżyjącemu już księdzu Stanisławowi Lisowskiemu, który dostarczał mi wspaniałe podręczniki, nie książki, Karola Elżbiety Rendu, czy Kościół nas oszukał, czy mnóstwo tych takich rzeczy, które mnie jako fizykowi bardzo pomagały. Skąd się ten PDŻ wziął akurat u mnie? Dlatego, że razem z mężem pracowaliśmy w jednej szkole, no w tej chwili mamy już 40-letni staż małżeński, ale to było wcześniej znacznie, jak zaczęłam uczyć. Nawet do doktora Fiałkowskiego pisałam, żeby zdobyć odpowiednią wiedzę. I przypominam się w tej chwili, jak uczniowie wtedy, kiedy mówiliśmy o czystości przedmałżeńskiej, o potrzebie panowania nad sobą, jak się kształtuje psychoseksualna osobowość kobiety po pierwszych kontaktach seksualnych. I przytoczyłam wtedy uczniom fraszkę. Chłopcy, przestańcie, bo się źle bawicie. Dla was to jest igraszka, nam chodzi o życie. A wtedy chłopcy zaczęli dyskutować, no ale jak dobrać seksualnie, jeżeli się nie spróbuje wcześniej, jeżeli nawet człowiek jak buty kupuje, to musi dobrać rozmiarem, a co dopiero żonę na całe życie. Ja się uławiam troszkę i mówię, że no akurat kobieta to nie jest but i mężczyzna to nie jest noga, że tu rozmiary muszą do siebie pasować. Najlepszy dowód, że kobieta rodzi dziecko i o znacznie większych rozmiarach i bez szkody dla własnego organizmu, więc nie w tym rzecz. Z znacznie ważniejsza rzecz, poznanie jest tego drugiego człowieka. No i po drugich tam rozmowach, dyskusjach przytoczyłam im fragment wiersza. Uczę się ciebie, człowieku, uczę się ciebie powoli. Od tego trudnego uczenia raduje się serce i boli. I cały sekt jest właśnie uczeniem się tego drugiego człowieka, poznawaniem tego drugiego człowieka. No ale to tak na marginesie i chciałam bardzo podziękować za przemiłą audycję.
Dziękujemy pani Heleno.
Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Maria z Podlasia.
Witamy serdecznie.
No ja chciałam się tak, taką, no nawet radością, bo byłam w domu i poznałam mojego męża w czasie pielgrzymki na Jasną Górę pieszej. No już on tam w liczy któryś raz przebiła 18. No i o czym chcę powiedzieć na przykład o naszej religijności. Na początku to może miałam piątkę dzieci, jeszcze dwóch chłopców było takich dorastających, więc mówiliśmy się razem. Jesteśmy 7 lat w związku i po prostu 4 lata nam tak ładnie wychodziło modlitwa w sumie razem. Nie wiem, czy może mi się znudziło, czy może pakiet był za długi, bo była dziesiątka różańca. No i tak w pewnym momencie on mówi, no to ja się będę sam modlić. No więc ja nie nalegałam po prostu. Do kościoła zawsze chodziliśmy razem. Wychodzi mi do tej pory. I w pewnym momencie mój mąż powiedział, że on nie lubi być ze mną w kościele razem. Ja mówię, dlaczego? Mówi, bo jakoś tak ja się nie umiem skupić. No to ja mówię, słuchaj, no przecież chodzimy idziemy do Pana Jezusa w sumie, a i tak jesteśmy razem, no to ty będziesz w drugim miejscu, i tam gdzie ja w innym i ty w innym. No i teraz jakoś tak nie nasilałam. Modlimy się w dalszym ciągu razem, ale na przykład tak, idziemy na przykład, ja na przykład mówię, Ryszku, to na którym do kościoła idziemy? No ja pójdę o 13, no to ja idę sobie rano o 9. I tam sobie idziemy razem, nie siedzimy razem, ale chodzimy. I właśnie nie nalegałam, bo gdybym na przykład nalegała, bo ja chcę iść z tobą, na przykład na tą godzinę, to może byłby to taki, no, skutek taki po prostu nie bardzo dobry. Także trzeba tak to uczciwie wszystko do Bogu polecać. Jesteśmy razem, to wtedy polecam. Mówię, Panie Jezu, mojego męża cię poleca, Bogu za nasze małżeństwie. I ta religijność u nas naprawdę się przejawia właśnie w taki sposób, że idziemy razem, ale nie siedzimy razem. Chociaż ja bardzo pragnęłam zawsze być razem z mężem na mszy świętej, być u komunii świętej, bo to znak pokoju się przekazuje. Ale skoro mój mąż sobie tak zażyczył, no to cały czas wierzymy, ufamy, ale nie siedzimy razem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Mariu.
Jednocześnie.
Proszę.
No tutaj wydaje mi się, że religijność to rzeczywiście za mało. Religijność to są tylko praktyki, w tym nie ma, trudno jest o relację, osoba z osobą. Relację taką autentyczną, w którym właśnie jest miejsce i na złość, i na gniew, i na przebaczenie, i na radość, i na szczęście. Same formułki, same praktyki, to co zresztą mówiłam, one czynią naszą wiarę martwą. Tak naprawdę, jeżeli nie pogłębimy tego, nie postaramy się wejść w rozmowę z osobą bliską, z mężem, z Bogiem, jeżeli to nie będzie dialog, to no, będzie to nieapetyczne. Tak mi się wydaje, że Bóg tęskni za spotkaniem. Mąż też tęskni za spotkaniem, pani też tęskni za spotkaniem. I w zasadzie z tego, co pani mówiła, to chodzicie państwo oboje, ale obok siebie. To nie jest ten zamysł Boży i to nie jest ten plan szczęścia, jaki Bóg ma dla każdego człowieka, dla każdego małżeństwa. Więc warto tutaj też właśnie zrobić wysiłek, żeby to zmienić, żeby wyjść z tego schematu. Być może właśnie na modlitwie Bóg podsunie jakiś pomysł.
Szkoła Nowej Ewangelizacji proponuje różne kursy biblijne, Sary, jakie jeszcze powiedzcie?
Jest wspaniały kurs Akwila i Priscyla, który robimy dla małżeństw sakramentalnych. Kurs właśnie pokazujący, jak istotną rzeczą jest jedność małżeńska. Małżonkowie są bardzo wdzięczni po przyjęciu tego kursu. Zdarzały się takie sytuacje, że nawet małżeństwa w separacji przychodziły na ten kurs i wychodziły już jako jeden dom, jako jeden związek, jako jedność. Rzeczywiście na pewno tu chodzi też nie tylko o praktyki, czyli o tą właśnie religijność, ale też o poziom wiary. Czy ja wierzę, że to powołanie małżeńskie jest moją drogą do świętości? Czy ja wierzę, że w moim mężu przychodzi do mnie Chrystus? Czy ja wierzę, że w mojej żonie udziela mi się Chrystus? Czy ja wierzę w sakrament małżeństwa? Bo może być tak właśnie, że ta religijność nam stanie w poprzek sakramentu małżeństwa. I teraz trzeba będzie wybierać. No, przecież nie może być wyboru między religijnością a sakramentem małżeństwa, który jest powołaniem do jedności w Chrystusie, do takiej głębokiej jedności. Więc to na pewno nie chodzi o to, żeby teraz na siłę wziąć się za rączkę i iść razem do kościoła. Chodzi o to, żeby uwierzyć, że naszym powołaniem w Chrystusie Jezusie jest osiągnąć jedność. Jeśli ta jedność będzie, to i się zrodzi pragnienie, by być razem w Kościele.
To może nawet na początek w ogóle wspólne rekolekcje ewangelizacyjne, tak, taki, czy tak powiem, początkowy stopień w tym kierunku.
Tak, rekolekcja Aquila Priscilla, to są właśnie rekolekcje ewangelizacyjne. To są takie rekolekcje niesamowite, gdzie się doświadcza też właśnie, że to Jezus Chrystus sprawia jedność między małżonkami.
Czyli małżonkowie, szukajcie, proście, znajdźcie w taką wspólnotę SNE, Szkoły Nowej Ewangelizacji, i poproście, żeby tego rodzaju rekolekcje zorganizowali dla was, bo jest to całkowicie możliwe. Jak nie z jednego miasta, to z drugiego miasta ściąga się ekipę i nie ma problemu. Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Monika.
Szczęść Lubina. Boże, witamy Pani Monika.
Powiem szczerze, miałam zacząć od czegoś innego, ale ta rozmowa, której się przysłuchiwałam tutaj, oczekując na połączenie, troszkę mnie sprowokowała do tego, żeby powiedzieć, że Państwo tak pięknie mówicie o tym, że najważniejsza jest w małżeństwie jedność, dialog, porozumienie jakieś, żeby powiedzmy wziąć męża na jakieś rekolekcje. A jeśli tej jedności po prostu nie ma w małżeństwie, nie ma jej zwyczajnie, żadne próby większe, mniejsze nie przynoszą efektów. Dialogu jako takiego też nie można stworzyć, bo nie ma chęci. W jednej ze stron wszelaka duchowość, którą powiedzmy ta jedna ze stron objawia, jest postrzegana jako wręcz jakieś słowa mi brakuje, już takie właśnie moherostwo, brzydko tutaj nazwę to, ale no w ten sposób wręcz. I jeszcze mam tutaj konkretne pytanie, już troszkę zmieniając temat. Czy seks w małżeństwie w momencie takim jak nasienie, tak jak było mówione, nasienie powinno być złożone w drogach rodnych kobiety, nie jest złożone w drogach rodnych, ale nie dochodzi do wytrysku tego nasienia, tylko jest po prostu jakiś akt, który się nie kończy no właśnie tym wytryskiem, ale jedna ze stron, kobieta, odczuwa jakąś satysfakcję z tego współżycia, a decydują się małżonkowie na to dlatego, że wiedzą, że w danym momencie może się począć nowe życie, a nie są gotowi na przyjęcie go, powiedzmy, czy też nie chcą ogólnie. Czy taki akt jest zgodny z wolą Bożą, czy jest jakimś egoistycznym, powiedzmy, podejściem? No i to by było na tyle tego, co chciałam poruszyć.
Dobrze.
Szczęść Boże i przejdę.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Pani Moniko, jeżeli chodzi o sytuację tę pierwszą, o której Pani powiedziała, no rzeczywiście jest to ogromne cierpienie i wydaje się też, że taka sytuacja pewnej niemocy, jakiej Państwo doświadczacie, czy Pani w swoim związku małżeńskim, ale jest Pani osobą wierzącą i to jest Pani siła, bo może Pani się odwoływać do Boga, który jest specjalistą od rzeczy niemożliwych. I tak jak właśnie Bóg stworzył świat z niczego i wprowadził harmonię tam, gdzie jest chaos, tak przez Pani modlitwę być może dokona też takiej przemiany w Państwa małżeństwie, ale myślę, że na ten moment, kiedy brakuje tej jedności na płaszczyźnie wiary, warto okazywać mężowi miłość przy każdej innej okazji. Gotując dla niego posiłek, który on lubi, pójść z nim do kina, po prostu tworzyć ten klimat miłości w sposób taki ludzki. Natomiast Bóg będzie uświęcał pani związek przez pani zaangażowanie, przez pani szczere pragnienie uszczęśliwienia męża. A dobro wraca zawsze zwielokrotnione. Więc co do drugiej części, proszę, żeby tutaj ksiądz Byszek odpowiedział.
Ja może jeszcze tylko dodam, że właśnie okazuje się, że właśnie kontakt seksualny, on nie jest oderwany od reszty życia człowieka, czyli od więzi, od jakości tej więzi. I wiadomo, że człowiek ma ze sobą więź też na tym poziomie psychologicznym, czy rozmawiamy, czy emocjonalnym, prawda, przeżywamy różne sprawy razem, ale też jest więź na poziomie duchowym. Więź poprzez wspólny cel, mamy jeden cel, chcemy się zbawić, chcemy osiągnąć pełnię życia z Chrystusem. Dlatego sakrament małżeństwa łączy dwoje chrześcijan, czyli ludzi, którzy oddali swoje życie Chrystusowi na chrzcie świętym, i dlatego mają wspólny cel, zjednoczyć się z Chrystusem. Jak trudno właśnie jest odkryć, jak trudno jest budować taką więź, kiedy się ma różną duchowość, kiedy się ma różne cele, kiedy jedno z małżonków nie widzi miejsca dla Boga w swoim życiu, wtedy właśnie zaczynają się te problemy też na płaszczyźnie seksualnej, bo ta płaszczyzna odbija to, co się dzieje w więzi. Więc jeżeli więź jest na poziomie też cielesnym i duchowym, to ta seksualność jest wtedy taka, jak w zamyśle Bożym. Ona jest piękna, ona nie stanowi problemu, a tak samo akt małżeński dopełniony wtedy staje się czymś oczywistym, prawda? Natomiast jeśli nie ma tej więzi też na płaszczyźnie duchowej, wtedy dopiero właśnie zaczynają się te wszystkie problemy, te pomysły na antykoncepcję, te pomysły, jak wyeliminować jakąś prawdę o naszej relacji, taką Bożą prawdę, jak wyeliminować po prostu. Skoro eliminuje się Boga z jedności małżeńskiej, to potem się eliminuje też wszystko to, co Bóg zaplanował dla małżonków. I tak potem się podważa, prawda, zasadność tego dopełnionego aktu małżeńskiego. Kościół uczy tak, akt małżeński dopełniony jest błogosławieństwem, jest błogosławiony. Natomiast na pewno małżonkowie powinni sobie okazywać czułości i na wiele różnych sposobów dawać sobie znaki, że jesteśmy dla siebie ważni, że jesteś kimś wyjątkowym w moim życiu i tutaj...
Zawsze.
Tak, to jest droga, to nie znaczy, że wszystko musi się skończyć aktem, prawda, seksualnym, bo okazywanie czułości ma wiele, o wiele szerszą perspektywę, prawda.
I nauka Kościoła akceptuje rozpoznawanie płodności, czego małżonkowie mogą, że tak powiem, się nauczyć i nie jest to kosztowne, ani drogie. Wielu małżonków rozpoznaje swoją płodność i kieruje swoim życiem tym seksualnym, dopełniając ten akt małżeński właśnie wtedy, kiedy ta płodność jest już nie istnieje w małżeństwie, bo tylko kilka dni jest płodnych w ciągu cyklu miesięcznego. Także tylko kwestia rozpoznania, kiedy są te dni. Ale to już jest inne zagadnienie rozpoznawania płodności. Drodzy Państwo, chwila muzyki i kilka ogłoszeń.
Podam, drodzy Państwo, informacje o rekolekcjach, spotkania małżeńskie. Są to takie rekolekcje, które uczą dialogu i właśnie jeżeli nie ma takiego porozumienia w małżeństwie, to tam można się tego nauczyć, zobaczyć, jak to inni robią i jakie są dobre efekty tego. Od 5 do 7 kwietnia w Jaworznie i w Opolu. W Jaworznie zgłoszenia przyjmują państwo kędziorscy pod numerem telefonu 508 081 890. Powtarzam, 508 081 890. W Opolu państwo jurosowie zgłoszenia przyjmują pod numerem telefonu 77 402 66 28. Powtarzam, 77 402 66 28.
I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień. Bardzo przepraszamy słuchaczy czekających na cykl audycji Co Pismo Święte Mówi o Finansach. Z przyczyn niezależnych od redakcji na razie te audycje zostały odsunięte w przyszłość. 19 marca temat biblijny, ogród i nasza działka. Ksiądz Artur Godnarski i pan Robert Kościuszko ten temat będą prezentować. 26 marca niesienie krzyża w rodzinie, ksiądz Paweł Pokora. 2 kwietnia prawo do swobodnego wyboru drogi życiowej. Pierwsza audycja z cyklu 30-lecie Karty Praw Rodziny. Ksiądz Kazimierz Kurek poprowadzi ten temat. Serdecznie zapraszamy i przypominamy, że audycje archiwalne są na stronie Radia Maryja pod zakładką Audycje dla małżonków. Tam również można znaleźć audycje i o rozpoznawaniu płodności i inne, bo to już szereg lat do tyłu one są do ściągnięcia w postaci plików MP3. Nasi goście, ksiądz Zbigniew Wączyk i pani Alicja Marciniak. Ksiądz ma jakieś ogłoszenie, pozdrowienie?
Serdecznie zapraszamy też na kursy naszej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Kurs Nowe Życie, prowadzący do osobistego spotkania z Jezusem i doświadczenia Jego miłości. Najbliższy będzie 19 kwietnia do 21 kwietnia w Gdańsku Matemblewie, a zgłoszenia są na naszej stronie www.snegdańsk.pl. A jeżeli mogę pozdrowić, dzisiaj mówimy o płodności, o rodzeniu życia, dałem też takie świadectwo, w jaki sposób przeżywam też takie moje ojcostwo w kapłaństwie, ale muszę też powiedzieć, że zostałem zrodzony w wierze i oczywiście też z domu wyniosłem wiarę, ale też takie mocne doświadczenie Chrystusa i Zbawiciela doświadczyłem dzięki pracy apostolskiej dwóch świeckich ludzi. Jako ksiądz doświadczyłem takiego wielkiego objęcia miłością Pana Boga właśnie na kursie ewangelizacyjnym i tu serdecznie pozdrawiam moich rodziców w Jezusie Chrystusie, Wojtka Semerlinga, Jasię Pińkowską, Danielę Rutkowską i wielu innych takich, którzy pomagali mi wzrastać i dzięki którym dzisiaj mogę się cieszyć też taką, myślę, że wolnością w Chrystusie też w stosunku do własnego ciała czy relacji z ludźmi. To w dużej mierze dzięki wam, kochani, też mogłem tego doświadczyć. Także trzymajcie się zawsze blisko Pana naszego.
Dziękuję bardzo. I odbieramy telefony.
Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem na antenie.
Tak, kogo witamy?
Piotr z Warszawy.
Witam serdecznie.
Ja na wstępie chciałem pozdrowić serdecznie Szkołę Nowej Ewangelizacji w Gdańsku. Ja powiem szczerze, dziękuję, że razem z żoną mieliśmy tam przyjemność, że przeszliśmy formację Szkoły Nowej Ewangelizacji. Byliśmy na wielu kursach w Streszawie czy w Kielcach. Jest to naprawdę wspaniała formacja i w ogóle bardzo dziękuję za to, że Panu Bogu przede wszystkim, ale także wszystkim osobom zaangażowanym w to dzieło. I pewnie też chciałbym zachęcić ludzi, małżonków przede wszystkim do tego, żeby przeżywali takie rekolekcje, które są bardzo mocnymi rekolekcjami, które bardzo budują wiarę wspólną. Tak więc jeszcze raz dziękuję Szkole Nowej Ewangelizacji z Gdańska. Ja mam taką refleksję na temat formacji małżeńskiej. Jak już mówiłem, sam jestem po formacji razem z moją żoną. Mam to szczęście, że razem kroczymy drogą wiary. Jesteśmy teraz we wspólnocie, ale mamy takie doświadczenia osób, właściwie małżeństw, w których jedno tylko z małżonków uczestniczy we wspólnocie. I chciałem tutaj jak gdyby zachęcić, i to najczęściej to są kobiety, to pewnie jest to oczywiste, natomiast chciałem tutaj zachęcić jak gdyby do takiej wytrwałej modlitwy za te drugie połowy, które jeszcze gdzieś tam są z tyłu, i zachęcić no, do takiego działania, no, żeby w jakiś tam sposób zachęcać, żeby te osoby powoli się, te drugie połowy powoli się włączały także w życie wspólnotowe, czy poprzez jakieś rekolekcje, czy poprzez spotkania modlitewne. W naszej wspólnocie mamy takie doświadczenie, że osoby, które chodzą na spotkania bez współmałżonków, zabierają te osoby, tych współmałżonków na nasze rekolekcje wspólnotowe i bardzo często jest to związane z takim dużym oporem tych drugich osób, które o żadnych rekolekcjach nie chcą myśleć. Natomiast kiedy już w jakiś sposób znajdują się na tych rekolekcjach, to bardzo często, mimo że jadą tam z nastawieniem takim, że nie będą uczestniczyć, to jednak powoli zaczynają wchodzić i z czasem no, starają się, czy przynajmniej Pan Bóg no, daje taką siłę i taką moc, że w jakiś tam sposób doganiają i też zaczynają się formować we wspólnocie razem ze swoim małżonkiem. I to jest fajnie obserwować takie osoby, które próbują nadgonić tę swoją drugą połowę w tej drodze wiary. Natomiast ja chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Jestem prezesem takiej organizacji Liga Małżeństwo Małżeństwu. My mieliśmy przyjemność gościć na antenie Radia Maryja w waszym programie bodajże w listopadzie. I tutaj też jest taki ważny, chciałem taki poruszyć taki ważny element tego, żeby w tych sprawach związanych z nauką rozpoznawania płodności także, to też jest bardzo ważne, żeby kroczyć razem. Z takiego naszego doświadczenia wynika, że niestety jest to trudne, że panowie tak po macoszemu traktują ten temat i bardzo często nie akceptując płodności swoich małżonek, no po prostu nie wiedzą, nie mają świadomości, nie wiedzą, kiedy ta żona jest płodna, kiedy nie. Jest to taki swoisty trud pewnie dla wielu mężczyzn. I jak gdyby zachęcam do tego, żeby mężczyźni także podejmowali ten wysiłek, żeby oprócz tego, żeby pewnie podążali za swoimi żonami w takiej drodze we wspólnocie, to także, żeby nauczyli się razem ze swoimi małżonkami rozpoznawania tej płodności i stosowania metod naturalnych. To myślę, że jest takie bardzo, bardzo ważne. My jako stowarzyszenie skupiamy no w tej chwili ponad 40 małżeństw, par instruktorskich, które to małżeństwa uczą inne małżeństwa rozpoznawania płodności, dając też przy okazji świadectwo, że no, da radę to stosować. No, jest pewnie ciężko, ale jest to możliwe. I korzystając z okazji, jeżeli mogę, to chciałem zaprosić też na kursy, które organizują nasi instruktorzy, nasze małżeństwa. To jest najbliższy kurs, najbliższe kursy rozpoczynają się już w najbliższą sobotę, 16 marca w Warszawie i w Sosnowcu. Natomiast taki kurs weekendowy odbędzie się we Wrocławiu 18 i 19 maja. Jak gdyby zgłoszenia i informacje na temat tych kursów są na stronie internetowej naszego stowarzyszenia, to jest www.npr.pl. Tak więc serdecznie zapraszam i zachęcam także mężczyzn do tego, żeby razem ze swoimi małżonkami wybrali się na taki kurs i jak gdyby przyłożyli się do tego, żeby też poznać tę płodność swojej żony.
Dziękuję bardzo, panie Piotrze.
Dziękuję.
Za świadectwo z Panem Bogiem.
Ja tylko powiem, jak to pięknie wszystko wychodzi, prawda? Jak blisko jest duchowość i seksualność. Jak blisko siebie, prawda? Że tam, gdzie właśnie para małżeńska przeżywa też jedność w sferze duchowej, też robi się piękny porządek w sferze seksualnej. To jest właśnie to błogosławieństwo seksualności, które odczytują małżonkowie.
Jasne.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo?
Iwona z Podkarpacia.
Witam.
Bardzo chciałam podziękować za niezwykłą audycję i szczerze mówiąc jestem bardzo ujęta rzeczowością, ale przede wszystkim takim uporządkowaniem i harmonią w wypowiedzi pani zaproszonej dzisiaj do studia. Widać w niej autentyczną wiarę w to, o czym mówi, i tak jakby rzeczywiście wypływało to z praktyki życia. I na przykład, kiedy konfrontuję czasem trudne tematy, które muszę na przykład poruszać, właściwie muszę, chcę poruszać z młodzieżą, widzę, że szczególnie cenią to, że ktoś, kto wychodzi do nich nawet z trudnym tematem, naprawdę autentycznie identyfikuje się z tym, o czym mówi. I z racji między innymi moich zajęć właśnie z wychowania do życia w rodzinie, z takimi trudnymi tematami się spotykam, ale daję im możliwość jakby skonfrontowania tego, o czym ja wiem, co zaobserwowałam, czego się nauczyłam, z tymi wątpliwościami. I na przykład bardzo jestem ujęta tym, że jakby potrafią wysłuchać odmiennego zdania, jednocześnie mam okazję jakby zasiania jakiejś wątpliwości, zburzenia nie do końca zgodnego na przykład z pewną linią wytyczoną na przykład przez wiarę, jakąś moralność, i być może niektórzy do tego wrócą. Bardzo też dziękuję księdzu, bo ujęła mnie również taka bardzo duża szczerość i czystość, o której mówił w relacjach z ludźmi, z kobietami, z którymi się spotyka. To niesamowicie budujące. Jeszcze raz chcę bardzo podziękować za cenną audycję. Jak zwykle cieszę się, że można do niej wracać na stronie internetowej. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Iwono.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać serdecznie za te słowa.
Dziękujemy.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Barbara z Mazowsza. Ja mam niedosłyszenie i ja nie wiem, czy ja dobrze usłyszałam. Jak ta pani tak pięknie mówiła o romantycznym nastroju, świecach, i usłyszałam, że dobre wino. Jeżeli rzeczywiście ta pani to powiedziała, to po 9 miesiącach mogą przyjść na świat dzieci z zespołem poalkoholowym. Nie można współżyć ani po winie, ani po piwie. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Szczęść Boże. No na pewno jest to słuszna uwaga. Tutaj nie mówiliśmy o skrzynce piwa ani butelkach wina. Najwyżej chodziło po prostu o symbol, sam symbol.
Dokładnie tak. Chodziło mi przede wszystkim o stworzenie tej niezwykle pięknej atmosfery. My w Trójmieście mamy taką możliwość uczestniczenia w liturgii u Betlejemity, gdzie są właśnie piękne śpiewy, świece. I tak sobie też wyobrażam właśnie tą celebrację współżycia. Piękna pościel, świeczki. To ten przykład z winem miał po prostu państwu uzmysłowić właśnie ten klimat takiej uroczystej kolacji, na którą mąż zaprasza żonę do restauracji. Chodziło o stworzenie atmosfery miłości, atmosfery romantycznej w sposób taki, jaki małżonkowie uznają za najlepszy i najpiękniejszy dla siebie. Natomiast w żadnym razie myślę, że narzucanie komuś czegokolwiek, jakiejkolwiek formy, to jest oczywiście niewłaściwe i niezasadne. Dlatego ja tutaj ufam w państwa twórczość i kreatywność. I był to tylko i wyłącznie przykład, który miał państwa zainspirować.
Takie porównanie, tak, prawda, że
do Kany Galilejskiej.
Że seks nie musi być jak hamburger z McDonalda, może być jak uroczysta kolacja. Mhm.
I odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maria.
Chwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam wszystkich w studiu, Ligia z Górek.
Witamy serdecznie.
I chciałabym się podzielić pewnym doświadczeniem. Najpierw jednak chciałabym bardzo podziękować za audycję, za poruszenie tego tematu, dlatego że wydaje mi się kluczowym tematem w dzisiejszych czasach. Ze względu na to, że wszędzie epatuje nas zewsząd, powiedzmy, seks, ale w tym innym ujęciu, takim bardzo cielesnym, bardzo zmysłowym. I właściwie, jeżeli włączymy internet, obojętnie jaki portal, poza oczywiście naszymi portalami, naszymi katolickimi, no to wszystko ocieka tym seksem. Ja akurat mam możliwość pracy z młodzieżą gimnazjalną. I nie tylko z młodzieżą ogólnie, ale również z młodzieżą gimnazjalną. Więc jest to taki wiek, kiedy właściwie no, wszystko się z tym kojarzy. I ja prowadzę zajęcia artystyczne. To jest tak, że prowadzę naukę tańca w ramach moich lekcji. I lekcje te z natury swojej wydają się takie dość odległe od tych spraw, a jednak one leżą w samym centrum. W samym centrum. Rozpoczynam swoje lekcje wcale nie od żadnych kroków tanecznych, tylko od dłuższego wykładu, trwając półtorej godziny, czasem do trzech. To wszystko zależy od przyjęcia młodzieży, od tego, ile ona potrzebuje tej wiedzy dostać. Bo to patrzę według tego, z kim mam do czynienia. I to niezależnie od klasy, po prostu taki skład osobowy. I w ramach tego wykładu mówię im o różnicach pomiędzy kobietą i mężczyzną. Ale nie o różnicach biologicznych, tylko o różnicach bardziej głębszych, bo biologiczne nie znają.
Pani Lidio, tak? Jeżeli można prosić, żeby pani zmierzała już do zakończenia, bo kończy nam się audycja.
Dobrze, więc już zmierzam do celu. I oni siedzą i słuchają z otwartymi ustami. I potem mówią, że dopiero wtedy się dowiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. Ponieważ oni nie mają podstawowej wiedzy. I potem to się przekłada na nieodpowiednie traktowanie dziewcząt. Oni po prostu mają bardzo złe wzorce z domu. I tu gdzieś leży powód nieudanych małżeństw. Nieodpowiednie podejście do spraw seksu. Przecież seks to jest piękna rzecz. To jest coś niesamowitego. To jest wielki dar Boży. A oni nie potrafią z tego korzystać. Dlatego, że gdzieś brakuje po prostu wiedzy. I oni, jak oni otrzymują tę wiedzę, ja nie będę teraz opowiadała, jaki to wykład, bo to nie czas i miejsce na to, ale po prostu widać, że młodzieży brakuje podstawowych informacji z tego zakresu. I jak oni potem mają, jeżeli oni nie wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi tak naprawdę, to jak oni mają potem zakładać rodziny? Prawda? Mhm. Więc myślę, że tu gdzieś jest jakaś luka. I do wypełnienia, i to bardzo szybkiego. Dlatego te małżeństwa się sypią. Bo jak ja im to wszystko wytłumaczę, to potem i tańce pięknie wychodzą. Przecież to jest tak bliski kontakt fizyczny, prawda? Że musi być sprawa uporządkowana kontaktów międzyludzkich, jeżeli taniec ma wyjść. A przecież małżeństwo to coś o wiele bardziej istotnego niż taniec. Ja zaczynam od tańca, porządkuję im to wszystko. Potem oni dopiero do tego dochodzą. Aha, to dlatego, to. A wy tak, no, tak jak w tańcu, to życie przecież to jest, no, taniec to jest kawałek życia. Musi być tak jak w tańcu, tak w życiu musi być, prawda? Jednak albo gdzieś jest oszukany w tańcu, albo w życiu, jeżeli jest inaczej, musi być tak samo.
Pani Lidio, dziękujemy bardzo.
O to chodzi. Oni gdzieś, brak im wiedzy podstawowej. I nie wiem, gdzie to nadrobić. Ja próbuję to nadrabiać tak i myślę, że każdy człowiek, jeżeli się kontaktuje z młodzieżą, to powinien w swojej działce również tego tematu tykać, tylko od swojej strony. I tak. Wierzyć w to, co się robi i żyć według tego, jak się robi. I wtedy to skutkuje, to działa. No i
żyć z pasją.
Tyle mogę podpowiedzieć.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pani Lidio.
Bóg zapłać za ten temat.
Bóg zapłać. I dlatego właśnie w Radiu Maryja są audycje dla małżonków i rodziców już od ponad 20 lat. Co tydzień, każdy wtorek, 21, po 21.40. I jeszcze ostatnie słowo dla naszych gości, bo już nam się czas skończy. Proszę bardzo, pani Alicja.
Ja może podsumowując już, chciałabym Państwa zachęcić, nawet w kontekście tej ostatniej rozmowy telefonicznej, szczególnie małżonków, do takiej otwartości na siebie i spontaniczności w wyrażaniu swoich uczuć właśnie w obecności dzieci, ponieważ ten rozwój psychoseksualny najważniejszy jest w zasadzie przekazem niewerbalnym. Dzieci, widząc rodziców, którzy potrafią się w ich obecności pocałować, przytulić, objąć, oglądając razem z dziećmi bajkę, którzy uśmiechają się do siebie, którzy patrzą na siebie zalotnie, są najlepszą szkołą życia i najlepszą, największą wartością, jaką możemy przekazać tym, którzy kiedyś też podejmą pracę nad tym, aby ich życie właśnie było pełne pasji, pełne miłości i pełne szczęścia. No i życzę Państwu oczywiście powodzenia w tej trudnej pracy, aczkolwiek bardzo pięknej.
I ksiądz Zbigniew Wądrzyk.
Pani Lidia tutaj poruszyła też taki ogromnie ważny i szeroki temat, którego dzisiaj w ogóle nie dotknęliśmy. Mianowicie, w jaki sposób przeprowadzić detoksykację w sercach tej młodzieży, która ma tak wykrzywiony obraz seksualności. My dzisiaj skierowaliśmy się raczej do małżonków, którzy zachowują już pewną dojrzałość. Natomiast rzeczywiście na tym poziomie mamy do czynienia z ogromną niedojrzałością i zakłamaniem tematu seksualności. Jest ogromny marketing seksualności. Na tym się robi dzisiaj ogromne pieniądze. Wpisując słowo seks do wyszukiwarki, wyskakuje nam 2 miliardy 900 milionów odpowiedzi. Więc zdajemy sobie sprawę, ktoś na tym zarabia i to też jest ważny temat. Ale tak na koniec, Bóg powołał człowieka z wielkiej miłości do miłości i do radości. Dlatego temat seksualności powinien być zawsze rozpatrywany właśnie w tej perspektywie radości. Bóg powołał nas do szczęścia, a więc otwierajmy się na Boga, który jest uwielbiony. Jest uwielbiony w akcie małżeńskim. Jest uwielbiony w tym dobrym akcie małżeńskim męża i żony.
I chciałam tylko właśnie dopełnić, że takie pełne radości, szczęścia, zjednoczenie małżonków jest oddawaniem chwały Bogu i potwierdzaniem, że to, co stworzył, jest dobre, jest piękne i jest trwałe.
Kochani radiosłuchacze, serdecznie dziękujemy za współtworzenie kolejnych rozmów niedokończonych. Dziękujemy naszym gościom ze Szkoły Nowej Ewangelizacji w Gdańsku, księdzu Zbigniewowi Wądrzykowi. Bóg zapłać, księże.
Bóg zapłać serdecznie.
Pani Alicji Marciniak. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękuję.
I pani Katarzynie, która realizuje tę audycję. Drodzy Państwo, zapraszamy za tydzień we wtorek po 21.40. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.